Halleluja! Halleluja! Dzisiaj po nabożeństwie wszyscy będą stać w kolejkach, bo jest mało toalet, ale wszyscy będą uśmiechnięci. Pastor Mirek już tyle razy o tym powiedział, że wiecie, wszyscy będą radośni stać w kolejkach. Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Cieszycie się, że jesteście w domu pańskim? Ja też. Pomódlmy się, otwórzmy się na Bożą obecność, zamknijmy oczy. Trwajmy w tej Bożej obecności. Wszyscy skupmy się teraz na Duchu Świętym. Panie, dziękuję Tobie za ten piękny dzień, że możemy być wdzięczni, że możemy przychodzić do Twojej radości, do Twojego pokoju, w Twoją piękną obecność, Ojcze. Panie, my wywyższamy Ciebie i prosimy Ciebie, Duchu Święty, abyś przemawiał do nas. Abyś nas dzisiaj uczył, abyś nas podnosił, abyś nas wzmacniał, aby każda osoba dzisiaj została dotknięta, aby nikt się nie ominął z tym, co Ty chcesz uczynić, Panie. My wywyższamy Ciebie, bo tylko Ty jesteś godzien chwały, czci i uwielbienia i prosimy Ciebie o Twoje prowadzenie, aby Twoja obecność wzrastała w czasie tego nabożeństwa, w czasie tego słowa w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Dzisiaj chciałbym mówić o tym, abyśmy się nie poddawali. Dzisiaj chciałbym mówić o tym, żebyśmy się nie poddawali. Tytuł brzmi: Nie poddawaj się. Pastor Mirek zaczął dzisiaj mówiąc o wdzięczności. Nie wiem, czy wiecie, ale nie poddawanie się i wdzięczność są bardzo mocno związane. Specjalnie idę tu, żeby się nie patrzeć, jak tam dzieci spadają czy coś. Nie żartuję, nikt nie spadnie, wszystko jest pod kontrolą. Kiedy jesteśmy wdzięczni, nawet za te drobiazgi, kiedy dziękujemy za wszystko w naszym życiu, kiedy się rozglądamy i dziękujemy za żonę, za dzieci, za pracę, za dom, za nasz kościół, za zbawienie, kiedy zaczynamy za wszystko dziękować, to zaczynamy sobie uświadamiać, ile tak naprawdę mamy, prawda? Bo kiedy narzekamy, to tak naprawdę zapominamy, ile mamy, jak wiele mamy. Kiedy za wszystko dziękujemy, to sobie uświadamiamy, ile tak naprawdę mamy, a każdy z nas ma za co dziękować. Kiedy sobie uświadamiamy, jak wiele mamy, to przychodzi radość do naszego życia. A wiecie, że jest napisane w Nehemiaszu, w księdze Nehemiasza 8:10, że radość Pana jest naszą siłą. A kiedy mamy siłę, to się nie poddajemy. Więc wdzięczność i niepoddawanie się są bardzo mocno związane. Bo kiedy dziękujemy, jesteśmy wdzięczni, to doceniamy i przychodzi radość. Radość jest naszą siłą, a kiedy mamy siłę w Panu, to się nie poddajemy. Amen. Amen. I kiedy patrzymy na mężów i kobiety Boże, różnych takich naszych bohaterów wiary, to powiem wam, że to nie są ludzie, którzy nie mieli żadnych wyzwań i olbrzymich problemów w swoim życiu i dlatego doszli do tego miejsca, gdzie doszli. To są po prostu ludzie, którzy się nigdy nie poddali. To odróżnia tych ludzi od tych wszystkich ludzi, którzy niestety ominęli się ze swoim przeznaczeniem. Ci, którzy wzięli wszystko, co Bóg ma dla nich, to nie są ludzie, którzy nie mieli problemów, którzy nie mieli trudów, którzy nie mieli wyzwań. To są po prostu ludzie, którzy się nigdy nie poddali. To jest kluczem, żeby wziąć wszystko, co Bóg ma dla nas. Kilka lat temu był taki zawodnik MMA, który miał się zmierzyć z innym zawodnikiem, który był mistrzem w swojej wadze i mieli walczyć o ten pas. I ten zawodnik, który miał walczyć z tym mistrzem, bardzo kpił z tego mistrza i się z niego nabijał. Nawet nie będę powtarzał tych rzeczy, które on mu mówił, bo nie wypada. To były takie rzeczy poniżej pasa. On go próbował zastraszyć, śmiał się z niego, z jego rodziny i tak dalej. I kiedy po tych kilku miesiącach przygotowania przyszedł ten czas tej walki, to ten mistrz, który naprawdę był bardzo dobry, został znokautowany w 13 sekund. Został znokautowany w 13 sekund. Wiecie dlaczego? Dlatego, że on przegrał tę walkę, zanim ona się zaczęła. On przegrał tę walkę tutaj. On pozwolił się zastraszyć, on uwierzył tym groźbom i tak dalej. I jeżeli przegrasz walkę tutaj, to walka już jest przegrana, bo powiem wam, że walka jest w naszym umyśle. Tutaj toczy się cała ta walka. I jeżeli chcesz pozbyć się tych wszystkich takich negatywnych uczuć, które ciebie dołują, to musisz zmienić swoje myśli. Nie wiem, czy wiecie, ale my absolutnie możemy kontrolować nad tym, co my myślimy. Wiedzieliście o tym? To nie jest tak, że nasz umysł może sobie tak, wiecie, chodzić tam gdziekolwiek chce, tylko my mamy kontrolę nad naszymi myślami. Jeżeli chcesz, aby te negatywne uczucia w twoim życiu, te uczucia zniechęcenia i tak dalej się zmieniły, to musisz zmienić swoje myśli, a jest to decyzją. Kiedy zmieniasz swoje myślenie, to zmieniają się także twoje uczucia. 1 Piotra 5:8 mówi tak. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Zobaczcie, bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Bo wasz przeciwnik diabeł, jak lew ryczący, krąży, szukając kogo by pożreć. Dlaczego ten lew ryczący szuka, kogo by mógł pożreć? Bo powiem wam, że on nie może tak sobie pożerać dzieci Bożych, chyba że my mu na to pozwolimy. To nie jest tak, że diabeł może sobie przychodzić i nas pożerać, bo my jesteśmy dziećmi Bożymi i my mamy autorytet w Jezusie Chrystusie. Amen? On nie może tak sobie przychodzić i nas pożerać, chyba że my mu na to pozwolimy. Chyba że się poddasz, chyba że uwierzysz tym kłamstwom, chyba że przyjmiesz te całe dziadostwo, które on chce tobie wcisnąć. Jeżeli to przyjmiesz i sam się poddasz, to jak najbardziej on może przyjść i zacząć mieszać w twoim życiu. Dlatego on chodzi jako lew ryczący, szukając kogo mógłby pożreć, bo to nie jest tak, że on sobie po prostu może przyjść i niszczyć nasze życie. Ale niestety, jak często widzę to w życiu wierzących, że przychodzi diabeł i niszczy małżeństwa, wprowadza ludzi w nałogi. To jest właśnie ten lew, który pożera życia ludzi. Dlatego my nie możemy mu na to pozwolić i musimy mocno stanąć w autorytecie Jezusa Chrystusa i nigdy się nie poddawać i wierzyć jego kłamstwom. W 2 Koryntian 5:7 Biblia Toruńska mówi tak. Albowiem przez wiarę chodzimy, a nie przez to, co się widzi. Albowiem przez wiarę chodzimy, a nie przez to, co się widzi. Wiecie dlaczego? Dlatego, że często Boże obietnice, które On nam dał, są sprzeczne z tym, co widzą nasze oczy. Dlatego, że często Boże obietnice, te rzeczy, które Bóg nam obiecał, są sprzeczne z tym, co widzą nasze oczy. Dlatego musimy chodzić według tego, co wierzymy, a nie według tego, co widzimy. Dlaczego nie według tego, co widzimy? Bo często to, co widzimy, jest właśnie sprzeczne z tym, co Bóg nam obiecał. Bóg ci obiecał, że cały twój dom będzie zbawiony, a rodzina siedzi w ciemności. Ale właśnie nie mamy patrzeć na tą obecną sytuację, ale stać w wierze i wierzyć w to, co Bóg nam obiecał, że pomimo tego, że oni obecnie są w ciemności, mój dom będzie zbawiony, bo tak powiedział mi Pan. Pamiętacie dziewczynkę 12-letnią, którą wskrzesił Jezus? Okoliczności mówiły, że ona jest martwa, a Jezus powiedział, że ona tylko śpi. I teraz pytanie, czy będziesz słuchał tego, co mówią sytuacje i okoliczności, czy będziesz słuchał tego, co mówi niebo o twojej sytuacji? Okoliczności mogą mówić, że twój biznes się wali, że twoje małżeństwo się wali, że masz śmiertelną chorobę i to już twój koniec, a niebo mówi nie tak szybko. I my nie mamy słuchać głosu tego świata i głosu różnych okoliczności, ale tego, co niebo mówi o naszej sytuacji. Amen? I czasami ludzie się pytają, no to czy ona była martwa, czy ona spała, prawda? No bo jest napisane, że była martwa, Jezus mówi, że ona tylko śpi. Zależy dla kogo. Zależy dla kogo. Dla świata ona była martwa, dla Jezusa ona tylko śpi, bo w każdym momencie ona może się obudzić dzięki Bożej mocy. I dla świata ten biznes, to małżeństwo, twoje życie, wszystko może wyglądać bardzo martwe, ale dla Jezusa to tylko śpi, bo On jest wszechmocnym Bogiem i w każdym momencie może to wszystko obudzić. Takiemu Bogu służymy. I pamiętajcie jedno, że w tym wszystkim zawsze Bóg ma ostatnie słowo. Nie Putin, nie Ameryka, nie okoliczności, nie rządy tego świata, nie ekonomia. W tym wszystkim zawsze ostatnie słowo ma nasz Bóg. Tak jak On powie, tak będzie i Jego wola się wypełni. Dlatego często, kiedy mam różne góry w moim życiu, które wyglądają, jakby nie dało ich się przesunąć, to zawsze mówię, Panie, ta góra jest wielka, ale Ty jesteś większy. I ogłaszam, że mój Bóg jest wielki. Bo tak, niech czasami te góry naprawdę wyglądają olbrzymie, ale jedno jest pewne, Bóg i tak jest wielki. Nie ma różnicy, jaki wielki jest ten problem, jaka wielka jest ta góra, Bóg zawsze jest większy. I my musimy stać mocno na Bożym Słowie. Musimy stać mocno na Bożym Słowie. Kiedy uczniowie byli w łodzi, pamiętacie, Jezus szedł do nich po wodzie i oni byli przerażeni. Jezus mówi, nie bójcie się, to ja. I wtedy Piotr powiedział, Panie, jeżeli to jesteś Ty, to powiedz mi, żebym przyszedł do Ciebie, ja przyjdę. Jezus powiedział, dosłownie cytuję, przyjdź. I kiedy Piotr uwierzył w to, co Jezus powiedział, to wyszedł z łodzi i stanął na wodzie, ale powiem wam, że tak naprawdę on stanął na słowie. On nie stał na wodzie, on stał na słowie, bo Jezus powiedział, przyjdź, on uwierzył w Boże Słowo i stanął na tym słowie. I tak samo my musimy w każdej okoliczności stać mocno, nie na przeżyciach, nie na uczuciach, nie na okolicznościach, ale stać mocno na Bożym Słowie. Uwierzyć w to, co Bóg powiedział, bo to jest naszym jedynym właściwym fundamentem. Czasami ludzie się poddają, dlatego że popełnili wiele błędów w swoim życiu. Ale powiem wam, że Bóg wcale nie szuka doskonałości, Bóg szuka szczerości. Bóg wiedział, że my nie jesteśmy doskonali. Czy jest tu ktoś doskonały? Jeżeli tak myślisz, będziemy się o ciebie modlić po nabożeństwie. Albo zapytamy twojej żony, jeżeli masz żonę i twoje dzieci. Bóg wiedział, że jesteśmy niedoskonali. Bóg wcale nie szuka ludzi, którzy nigdy nie popełnią błędów, bo powiem wam, każdy popełnia błędy. Bóg po prostu szuka ludzi, którzy są szczerzy. I kiedy czytamy Słowo Boże i patrzymy na różnych bohaterów wiary, to zauważcie, że każdy z nich popełniał błędy. Każdy z nich popełnia błędy. Zobaczcie na króla Dawida. Mesjasz jest nazwany synem Dawida, i jest Dawid wielce wywyższony w Biblii, a zobaczcie, ile strasznych błędów Dawid popełnił. Bo nie chodzi o to, co zrobiłeś, ale co zrobisz z tym, co zrobiłeś. Nie chodzi o to, co zrobiłeś, ale co zrobisz z tym, co już zrobiłeś. Jeżeli będziesz szczery, tak jak król Dawid, jeżeli będziesz pokutował, jeżeli wyciągniesz wnioski z tego, co zrobiłeś i pójdziesz dalej, to Bóg jak najbardziej będzie ciebie prowadził. I jeżeli popełniłeś wiele błędów, nie zniechęcaj się dzisiaj, bo Bóg z tobą nie skończył. Otwórzmy pierwszą Mojżeszową, 11 rozdział, 27 do 32 wersetu. Tutaj będziemy czytać o Terachu, który był ojcem znanego nam Abrahama. Jest napisane tak. A oto dzieje rodu Teracha. Terach zrodził Abrama, Nachora i Harana, a Haran zrodził Lota. Haran zmarł za życia ojca swego Teracha. Jego syn Haran zmarł w ojczyźnie swojej w Ur Chaldejskim. Abram i Nachor pojęli sobie żony. Imię żony Abrama było Saraj, a imię żony Nachora Milka, córka Harana, ojca Milki i ojca Jiski. A Saraj była niepłodna, nie miała dzieci. I wziął Terach syna swego Abrama i wnuka swego Lota, syna Harana i synową swoją Saraj, żonę syna swego Abrama i wyszedł z nimi z Ur Chaldejskiego, aby udać się do ziemi Kanan, czyli do ziemi obiecanej. Gdy przybyli do Haranu, zamieszkali tam. Terach żył 205 lat i umarł Terach w Haranie. Widzimy tutaj Teracha, ojca Abrahama, tutaj jeszcze Abraham był nazwany jeszcze Abramem, który zmierza ku ziemi obiecanej, ale po drodze zatrzymuje się w mieście, które ma identyczną nazwę jak imię jego zmarłego syna, i to jest Haran. I zatrzymuje się w tym miejscu, które ma identyczną nazwę jak imię jego zmarłego syna, zamieszkuje w tym miejscu i nigdy z tego miejsca się nie rusza i w tym miejscu umiera. Zobaczcie, szedł do ziemi obiecanej, ale zatrzymał się w miejscu, które ma identyczną nazwę jak imię jego zmarłego syna. Chcę wam powiedzieć, że on zatrzymał się w bólu swojej przyszłości. On zatrzymał się w bólu swojej przeszłości. Kiedy dotarł do tego miejsca, Haran z tego miejsca już nie mógł się ruszyć. I jak często my mamy różne obietnice od Boga i mamy różne marzenia, kiedy startujemy w chrześcijaństwie, chcemy mieć dobre małżeństwo, chcemy Bogu służyć, mamy wizję i marzenia, ale coś się dzieje po drodze. Przychodzi rozczarowanie, przychodzi ból i jak często zatrzymujemy się w jakimś bólu i nigdy z tego miejsca nie wychodzimy i nie wchodzimy do ziemi obiecanej, do pełni tego, co Bóg dla nas przygotował. Jak wielu ludzi miało właśnie takie marzenia, że będą Bogu służyć, że będę miał wspaniałe małżeństwo, ale potem przyszło życie, przyszedł ból, przyszły różne sytuacje, przyszło rozczarowanie. I jak często zamykamy się tam w tym jednym miejscu bólu i rozczarowania i nigdy nie dążymy dalej już do tego miejsca, o którym marzyliśmy, które Bóg nam obiecał. I co jest ciekawe, to jest to, że Terach to imię dosłownie znaczy zwlekać. Terach znaczy zwlekać. Nie bądź taki jak Terach, nie zamieszkaj w miejscu rozczarowania i bólu, ale rusz się z tego miejsca, bo jeszcze jest czas, aby wziąć to, co Bóg ma dla ciebie i wziąć twoją ziemię obiecaną. Amen. I powiem wam, że prawie każda obietnica od Boga najpierw musi doznać śmierci. Prawie każda obietnica od Boga musi najpierw doznać śmierci. Co to znaczy musi doznać śmierci? To znaczy to, że będzie taka sytuacja i to będzie wszystko wyglądać tak, jakby ta obietnica już nigdy nie miała się wypełnić. Śmierć obietnicy. Prawie każda obietnica od Boga dozna swojej śmierci. Widzimy to ponownie i ponownie w Biblii i wielu na pewno z was doświadczyło tego w swoim życiu. Król Dawid, który był namaszczony przez Samuela na króla, i niby już jest namaszczony na króla, a musi się chować po jaskiniach i uciekać od króla Saula, który chce go zabić. Panie, przecież namaściłeś mnie na króla, mam tą obietnicę, to jest moim powołaniem, a ja tu się chowam po różnych jaskiniach i ledwo uciekam z moim życiem. Albo w przypadku Józefa, który miał te wszystkie sny, że będzie wywyższony, że jego bracia będą mu się kłaniać. Trafił do Egiptu, a później jeszcze niewinnie trafił do lochu i siedział tam ileś lat. Co on musiał myśleć w tym lochu? Panie, przecież wiem, że te sny były od Ciebie. Przecież Ty dałeś mi swoje obietnice, a ja tutaj niewinnie, podkreślam niewinnie, siedzę w lochu i gdzie są te wszystkie obietnice, które Ty mi dałeś? Bo powiem wam, że prawie każda obietnica, która jest od Boga, dozna swojej śmierci. I często też jest tak, że kiedy czekamy na tą obietnicę i się zniechęcamy, Bóg nam daje takie przebłyski wypełnienia się tej obietnicy. Tak jak Dawid, kiedy kilka razy miał możliwość zabić Saula, kiedy Saul go ścigał. Tak jak kiedy wierzymy, że Bóg nam obiecał, że cały nasz dom będzie zbawiony i jeszcze nie są, ale przychodzi jakieś zainteresowanie Ewangelią. Często Bóg daje nam takie przebłyski wypełnienia tej obietnicy po to, aby nas zachęcić i przez to nam pokazuje, nie poddawaj się, bo to, co obiecałem, ja wypełnię. I powiem wam, że ta najgorsza, najcięższa walka jest zaraz przed przełomem. I tu wielu ludzi się poddaje. Zaraz przed wypełnieniem obietnicy, zaraz przed przełomem jest ta najcięższa, najtrudniejsza walka. I kiedykolwiek jest walka w twoim życiu, to wiedz, że diabeł tylko walczy tam, gdzie jest o co walczyć. Sama walka pokazuje, że jest o co walczyć. Diabeł nie walczy tam, gdzie nie ma nic do zwyciężenia, do wzięcia. To, że jest walka, pokazuje nam to, że jest o co walczyć. I wiedz, jeżeli masz naprawdę trudną sytuację, to bardzo często ten przełom przychodzi po tej najtrudniejszej walce. Ale jest warto wytrwać, bo wtedy przychodzi przełom. Jakiś rok temu, w ubiegłym roku, była taka głośna historia w Chinach o człowieku, który 24 lata szukał swojego zaginionego syna, dlatego że jego synek, mając 2,5 roku, w Chinach został porwany. Synek został porwany i ten człowiek zdecydował i był zdeterminowany, że będzie szukał swojego syna, aż go znajdzie. I szukał go 24 lata i w końcu go znalazł i badania potem potwierdziły, że to naprawdę jest jego syn. Piękna historia. Ten człowiek dniami i nocami szukał swojego syna. On w ogóle pojechał motorem, w ogóle przez te 24 lata zużył 10 motorów. I przez te 24 lata jeździł po całych Chinach i szukał swojego syna. I wielu ludzi mówiło, co ty robisz, przecież już nie ma szans, żeby tego syna odnaleźć, już minęło tyle lat, ale ten człowiek powiedział, ja jestem jego ojcem, to jest moją odpowiedzialnością, ja się nigdy nie poddam i po 24 latach on znalazł swojego syna. I powiem wam, że wiele możemy się nauczyć od tego człowieka. Aby się nie poddawać. Nawet jeżeli inni ludzie ci wmawiają, że to już nie ma sensu. Nawet jeżeli minęło bardzo długo i dużo czasu mi upłynęło. Nie poddawaj się, bo Bóg da ci przełom. Amen? Bóg da ci twój przełom. I co jest ciekawe, to jest to, że nakręcili film o tym człowieku. Fabularny chyba. I także ten człowiek stał się dość znany i szukając swojego syna przez te 24 lata odnalazł też wiele innych dzieci, które były zaginione i pomógł wielu rodzinom pojednać się ze swoimi dziećmi. Przez to, że się nie poddawał. Zanim znalazł swojego syna, przez to, że się nie poddawał i szukał przez 24 lata po całych Chinach, przez to pomógł wielu rodzinom odnaleźć też swoje dzieci. Powiem wam, że to, że my się nie poddajemy, to nie jest tylko dla nas. To nie jest tylko dla mnie. Ale to, że ja się nie mogę poddać, jest także dla moich dzieci, dla mojej rodziny, dla naszego kościoła i dla wszystkich ludzi, którym ja mam zwiastować Ewangelię. Ja nie mogę się poddać nie tylko dla mnie. Tak, dla mnie to będzie przełomem w moim życiu, ale także dla tych wszystkich innych ludzi, którzy potrzebują mojego życia. Dla moich dzieci, którzy mają dorastać w Bożym domu i potrzebują człowieka, który ich będzie prowadził w drogach pańskich. Dla kościoła, który ja muszę prowadzić, który muszę wzmacniać i o który muszę się troszczyć. I dla wszystkich ludzi, do których Bóg chce mnie posłać, żeby głosić im Ewangelię. Kiedy my się nie poddajemy, to nie jest tylko dla nas, ale to jest także dla wielu ludzi, do których Bóg chce nas posłać. W 2 Tymoteusza 2:10 apostoł Paweł mówi tak. Dlatego wszystko znoszę, przez wzgląd na wybranych, aby i oni dostąpili zbawienia, które jest w Chrystusie Jezusie wraz z wieczną chwałą. Wszystko znoszę przez wzgląd na wybranych, aby i oni dostąpili zbawienia. To, że się nie poddajemy, nie jest tylko dla nas. My też składamy nasze życie dla innych. Ja nie mogę tylko myśleć o sobie. Poddawanie się nie jest opcją, bo mamy dzieło do wykonania i zadanie, które Bóg nam powierzył. I dla mnie ten Chińczyk szukający swojego syna, który nigdy nie stracił nadziei, jest pięknym obrazem Boga Ojca, który nigdy nie traci nadziei i zawsze patrzy na nasze życie z nadzieją, bez względu jak jesteś zagubiony duchowo. Może jesteś dzisiaj zagubiony w swoim małżeństwie, w swoim życiu duchowym. Nie ma różnicy, jak jesteś zagubiony. Tak jak tamten ojciec, Bóg Ojciec patrzy na twoje życie z nadzieją i będzie to robił do końca twoich dni. On zawsze będzie na ciebie czekał. I Bóg z ciebie nie zrezygnował, więc nie skreślaj sam siebie. Nie skreślaj swojego życia, bo Bóg nigdy z ciebie nie zrezygnował i On do końca twoich dni z ciebie nie zrezygnuje. On czeka na ciebie, abyś przyszedł w Jego ramiona. Amen? Takiemu Bogu służymy. I nie ma różnicy, w jakiej sytuacji jesteś i zdajesz sobie sprawę, że niektóre sytuacje naprawdę są trudne, ale w jakiejkolwiek sytuacji byś nie był, czuję, że dzisiaj Bóg wyciąga swoją rękę, aby ciebie z tej sytuacji wyrwać, aby ciebie podnieść i aby ciebie wzmocnić, bo cię kocha. To jest nasz Bóg, który się nigdy nie poddaje. I kiedy inni ludzie widzą człowieka, który się poddał, człowieka, któremu nic nie wychodzi, to Bóg patrzy na nasze życie z wiarą i z nadzieją i mówi: cały czas jesteś synem, córką, wyjdź z tego, bo przychodzę ciebie dzisiaj wyciągnąć. I tak jak zawsze mówimy w tym kościele, skąd wiemy, że Bóg z nami nie skończył? Bo tu jesteśmy, słuchamy tego kazania. Ale pastorze, już nie ma szans dla mnie. Skąd wiemy, że Bóg z nami nie skończył? Skąd wiemy, że to przesłanie właśnie jest od Boga do ciebie? Dlatego, że dzisiaj słuchasz tego kazania. Jeżeli słuchasz tego kazania, to jak najbardziej Boża miłość mówi do twojego życia. Kocham ciebie, mam nadzieję dla ciebie, wiem, że jest trudno, ale ja to wszystko zwyciężyłem po to, abyś miał zwycięstwo we mnie. Przyjdź i wzmocnij się w mojej obecności i wzmocnij się w moim słowie. I każdy te rzeczy przechodzi. I rozumiem, że czasami naprawdę jest trudno. Ale powiem wam, że nie ma innej opcji. Musimy się podnieść i musimy walczyć. Amen? Czasami ludzie myślą, że my pastorzy to tylko głosimy sobie takie kazania w niedzielę, ale powiem wam, że czasami naprawdę jest trudno. I tak jak zawsze zdradzę wam następną tajemnicę. Im większe twoje powołanie, tym więcej dziadostwa, ataków i problemów. Wiele razy chciałem się poddać i na pewno pastor Mirek wiele razy też miał dość i chciał się poddać. Ale wtedy Bóg przychodzi ze swoją łaską. Ten miłosierny powiew Ducha Świętego, który bardzo dobrze rozumie to, co przechodzimy. Ludzie mogą nie rozumieć, może nawet nasza żona i dzieci nie rozumieją, ale On rozumie dokładnie, co się dzieje w naszym sercu. I On przychodzi do naszego życia i nas podnosi, nas wzmacnia. On nam dopinguje. On mówi: wiem, że jest trudno, ale nie poddawaj się. Wiem, że ten problem ciągnie się już wiele lat. Nie poddawaj się. Ja jestem z tobą. Zaufaj mi. Oddaj to wszystko w moje ręce. Nie noś tego ciężkiego jarzma, który jest o wiele za ciężki dla ciebie. Oddaj je w moje ręce. Martin Luther King Jr., który był pastorem baptystycznym, kiedyś powiedział: jeśli nie możesz latać, to biegnij. Jeśli nie możesz biec, to idź. Jeśli nie możesz iść, to się czołgaj, ale bez względu na wszystko nie przestawaj posuwać się naprzód. Jeszcze raz. Jeśli nie możesz latać, to biegnij. Jeśli nie możesz biec, to idź. Jeśli nie możesz iść, to się czołgaj, ale bez względu na wszystko nie przestawaj posuwać się naprzód. Jeżeli jesteś zniechęcony, jeżeli chcesz się poddać, to mam dla ciebie słowo: nie poddawaj się, Bóg chce ciebie dzisiaj podnieść. I nawet czuję w sercu, jeżeli ktoś naprawdę jest taki zdołowany i chce się poddać, to będziemy też dostępni z pastorem, aby się o was modlić po nabożeństwie. Jeżeli potrzebujesz też modlitwy, chcemy się z wami modlić. Bo po to jest Kościół, abyśmy siebie nawzajem wspierali. Jeżeli ktoś naprawdę jest w trudnej sytuacji, to będziemy się razem modlić. Przyjdzie Boża obecność i Ciebie wzmocni. Amen? Powstańmy. Wejdziemy teraz w uwielbienie. Uwielbiamy Boga. Podziel się z Panem tymi rzeczami, które masz w sercu. Oddaj te rzeczy Bogu. To rozczarowanie, ten ból i zacznij Boga wielbić. To jarzmo jest za ciężkie dla nas. Tylko Jezus może to unieść. Oddajmy to dzisiaj w ręce Boga. Jeżeli ktoś naprawdę ma taką sytuację, że czuje się bardzo zniechęcony lub chce się poddać, to możesz przyjść tutaj na bok i nawet w trakcie uwielbienia chcielibyśmy się z Tobą pomodlić. Wejdźmy teraz w uwielbienie. Jeżeli są jakieś osoby, które potrzebują modlitwy, będę czekał tutaj z boku.